Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni tutaj w Bazylice Świętego Krzyża, drodzy słuchacze Radia Maryja. Uważna lektura Ewangelii według Świętego Jana pokazuje wyraźnie, że Żydzi już wcześniej kilka razy chcieli Pana Jezusa pojmać, że porwali kamienie, aby Go ukamienować. Tak było na przykład przy okazji pobytu Pana Jezusa w Jerozolimie na święcie namiotów, czy podczas uroczystości poświęcenia świątyni. Ponieważ jednak godzina Jezusa jeszcze nie nadeszła, to te usiłowania kapłanów i faryzeuszów nie doszły do skutku. W takiej atmosferze wrogości wobec Jezusa dociera do Niego i Jego uczniów wiadomość o śmierci Łazarza, określonego przez Jezusa jako naszego przyjaciela. Wobec tego smutnego faktu Pan Jezus oznajmia uczniom o zamiarze pójścia do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz i jego siostry Marta i Maria. Betania była położona około 3 kilometry na wschód od Góry Oliwnej, a więc blisko Jerozolimy. Udawanie się w te okolice Jerozolimy, gdzie niedawno Żydzi usiłowali mistrza pojmać, a nawet ukamienować, musiało się uczniom Pana Jezusa wydawać, co łatwo zrozumieć, bardzo niebezpieczne. Jednak z drugiej strony, choć pewnie nie rozumieli jeszcze drogi Jezusa wiodącej ku zbawieniu przez śmierć, chcieli towarzyszyć swojemu nauczycielowi w jego działalności. Wyrazem tego, co było w ich sercach, były słowa przekazane przez 4 ewangelistę, wypowiedziane przez Tomasza zwanego Dydymos, który rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Dzisiejsza Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna w liturgii Kościoła czas szczególny, Wielki Tydzień. Będziemy w nim wspominali i w świętym Tryduum Paschalnym przeżywali na nowo największe tajemnice naszego zbawienia, Misterium Wieczernika, tajemnicę zbawczej śmierci krzyżowej naszego Pana i Jego zmartwychwstanie. Kolejne okresy roku liturgicznego, w których wspominamy różne wydarzenia związane z tajemnicą życia Pana Jezusa, niosą nam szczególne łaski. Dotyczy to zwłaszcza tych wyjątkowych dni Wielkiego Tygodnia, które niosą nam specjalną łaskę. Niech, moi drodzy, także udział w tym dzisiejszym nabożeństwie gorzkich żalów pomoże nam zbliżyć się do Pana Jezusa, który chce nam dać swoją moc i światło. Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. To spontaniczne wezwanie apostoła Tomasza, skierowane kiedyś do współuczniów, niech znajdzie oddźwięk dzisiaj i w naszych sercach. Jeden z wielkich świętych początków Kościoła, Ignacy Antiocheński, biskup, który poniósł śmierć męczeńską około 107 roku w Rzymie, wydany na pożarcie dzikim zwierzętom, przed męczeńską śmiercią napisał: jeśli na wzór męki Chrystusa nie jesteśmy gotowi umrzeć dla Niego, to nie ma w nas Jego życia. Chcemy więc dzisiaj stanąć pod krzyżem naszego Zbawiciela, by potem nasze życie było rozświetlone przez Jego zmartwychwstanie. Miejscem wykonania wyroku ukrzyżowania była Golgota, po łacinie Kalwaria, miejsce czaszki, zwana tak z powodu specyficznego ukształtowania terenu. Leżała ona poza granicami ówczesnej Jerozolimy i w ten sposób odpowiadała wymogom prawa rzymskiego, a także żydowskiego, odnośnie do wykonywania egzekucji. Egzekucję krzyżowania wykonywano publicznie i zwykle gromadziła ona sporo ludzi. Na wschodnich ikonach przedstawiających scenę ukrzyżowania Chrystusa można dostrzec między innymi charakterystyczny szczegół. Otóż krzyż wznosi się nad czarną grotą, w której jest czaszka Adama. Także krew nowego Adama Chrystusa spływa na czaszkę praojca Adama, który odzyskuje życie. Śmierć, którą Adam, a jest on symbolem całej ludzkości, sprowadził na świat, została pokonana przez ofiarę Chrystusa. W marcu 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, jak to pewnie wielu z nas dobrze pamięta, odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Było to dla Ojca Świętego, jak sam wyznał, podsumowując tę szczególną pielgrzymkę, dni głębokiego wzruszenia. A towarzyszący papieżowi Arturo Marii wspomina, że cała ta podróż była jedną wielką modlitwą. Ojciec Święty wydawał się nieobecny, prawie nie dotykał ziemi. Organizujący to papieskie pielgrzymowanie nie uwzględnili w planie wejścia Ojca Świętego na Golgotę. Po powrocie z modlitwy w Bazylice Grobu Świętego i po odpoczynku Ojciec Święty wyraził zdecydowane pragnienie ponownego powrotu do Bazyliki, aby nawiedzić to miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa, które jest zachowane dzisiaj w formie kaplicy. Ja nie mogę wrócić do domu, dopóki tam nie pójdę, mówił papież. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, jeden z ówczesnych sekretarzy papieskich, opowiada, że tłumaczono nam, że tam trzeba iść po stromych schodach i że będzie to dla niego trudne. Ale Ojciec Święty nie chciał nawet słyszeć, że na Golgotę nie pójdzie. Postanowił i poszedł. I dał radę. Kaźń śmierci przez ukrzyżowanie rozpoczęła się od przybicia Pana Jezusa do krzyża. Tradycja ikonograficzna umieszcza gwoździe ukrzyżowania najczęściej w dłoniach. Według znawców anatomii, aby utrzymać ciężar ciała ludzkiego, gwóźdź musi przejść przez tak zwany punkt destota, który znajduje się w nadgarstku pomiędzy kosteczkami przegubu. Rana zadana w tym miejscu uszkadza nerw pośrodkowy, czym powoduje straszliwy ból. Taki ból, który kurczy kciuk do środka dłoni, a niekiedy powoduje infekcję tężcową. Na wspomnianym już tu wiele razy całunie turyńskim nie widać kciuków, a palce dłoni są bardzo wydłużone, być może z powodu zniekształcenia tężcowego lub naciągnięcia ścięgien zginających, które również zostały uszkodzone w punkcie destota. Ślady na całunie turyńskim pokazują, że przebite są również stopy człowieka z całunu. Obecność krwi na całym spodzie pozwala przypuszczać, że prawa stopa przylegała do drzewa krzyża, natomiast lewa była na nią nałożona. Inne ślady na całunie wskazują na długą i bolesną agonię, także na ruchy wykonywane na krzyżu przez człowieka walczącego z duszeniem się, co wiązało się ze straszliwym cierpieniem. Skazanym na ukrzyżowanie podawano mieszaninę mającą właściwości otępiające wrażliwość cierpiącego. Pan Jezus nie przyjmuje tego napoju, bo chce w pełni świadomości i do końca wypełniać wolę Ojca Niebieskiego. Oprócz Jezusa ukrzyżowano jeszcze dwóch innych ludzi, których ewangeliści przedstawiają jako złoczyńców. Ewangelista Łukasz, nazywany piewcą łaskawości Chrystusa, przekazał nam dialog umierającego na krzyżu Pana Jezusa z łotrami. Jeden z nich powtarzał drwiny starszyzny żydowskiej i żołnierzy. Drugi, tak zwany dobry łotr, karcił swego nieszczęsnego współtowarzysza i z jego słów wynikało, że obaj dopuścili się poważnych przestępstw i że spotkała ich słuszna kara. Dobry łotr, będąc przekonany, że Jezus cierpi niewinnie, zwraca się do Niego z ufną prośbą: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zbawiciel wysłuchał tej prośby modlitwy dobrego łotra i obiecał mu: dziś ze mną będziesz w raju. Święty Jan Chryzostom, biskup, ojciec Kościoła, tak to komentuje. Dzisiaj mówi Pan do złoczyńcy: będziesz ze mną w raju. Zdumiewające to słowa. Zbawiciel ukrzyżowany, przybity do drzewa gwoździami, obiecuje raj. Tak jest, mówi Pan, poznaj moją moc na krzyżu. By dać nam poznać moc ukrzyżowanego, Jezus czyni cud bardziej od innych świadczący o Jego mocy, bo nawrócił złoczyńcę nie widokiem człowieka wskrzeszonego do życia, ale uczynił to przybity do krzyża, obrzucany obelgami i szyderstwem, znieważony i sponiewierany. I w tym ukazała się Jego moc wieloraka. Kalendarz liturgiczny Kościoła pod dniem 26 marca przewiduje nawet możliwość wspomnienia świętego dobrego łotra, a w apokryfach napotykamy jego imię Dyzma. Pod krzyżem Jezusa stał tłum. Wielu z nich to być może ci sami ludzie, którzy wcześniej pełni uznania wobec Jezusa mówili: czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił? Którzy kilka dni temu podczas uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy radośnie wołali: Hosanna synowi Dawidowemu. Ale to też ci, którzy pod namową starszych ludu domagali się śmierci krzyżowej dla Jezusa. Teraz stali i patrzyli. Potem wobec niezwykłych znaków towarzyszących śmierci Pana Jezusa, jak mówi ewangelista Łukasz, cały tłum ludzi, który zszedł się na to widowisko, wracał, bijąc się w piersi, co oznaczało, że jakoś poczuwali się do winy. Natomiast nie opamiętali się członkowie Wysokiej Rady, którzy szydzili z Jezusa konającego na krzyżu, a do tych drwin dołączali się i żołnierze. Pan Jezus, wisząc na krzyżu, modli się za swoich oprawców, prosi Boga: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nawet straszna agonia na krzyżu nie zgasiła Jezusowej miłości do ludzi, którzy pozbawili Go życia w tak okrutny sposób. Pan Jezus nie tylko uczył o miłości nieprzyjaciół, ale teraz sam daje jakże wyraźny przykład tej miłości w wymiarze krzyża. Słowa Jezusowej modlitwy "nie wiedzą, co czynią", które są jakby pewnym usprawiedliwieniem oprawców, nie oznaczają, że nie byli oni rzeczywiście świadomi swoich czynów i że nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. Ale dotykamy, moi drodzy, już tutaj tajemnicy Bożej sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia. Wszyscy ewangeliści wspominają o obecności niewiast przy agonii Pana Jezusa na krzyżu. To wymowny znak ich oddania i wierności wobec Jezusa, któremu towarzyszyły od samej Galilei. Natomiast ewangelista Jan, który określił siebie jako ucznia, którego Jezus miłował, przekazuje nam Jezusowy testament z krzyża, a czyni to jako jedyny z grona apostołów, który był pod krzyżem swego mistrza. Stanął tam wraz z Maryją, matką Jezusa, i innymi niewiastami. I to na mocy tego szczególnego testamentalnego dialogu, w którym padają słowa Jezusa: niewiasto, oto syn twój, oraz oto matka twoja. Z ustanowienia naszego Pana Maryja jest naszą matką, a my w osobie Jana zostaliśmy jej powierzeni jako dzieci. Potrzeba teraz, moi drodzy, abyśmy jak umiłowany uczeń Pański wzięli Maryję do siebie, a to wyraz nowej relacji, nowej wspólnoty życia, która ustala się pomiędzy Maryją i apostołem Janem na mocy słów konającego Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II, którego życie i posługa miały także wyraźny maryjny wymiar, w encyklice Redemptoris Mater, czyli Matka Odkupiciela, o błogosławionej Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła wskazuje, że u stóp krzyża ma początek to szczególne zawierzenie człowieka Boga Rodzicy, które w ciągu dziejów Kościoła na różne sposoby było podejmowane i wyrażane. Kościół widzi ją jako wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego, uczy nas dalej Jan Paweł II, w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie upaść, a w razie upadku, aby powstać. Wśród zapisanych na kartach Ewangelii siedmiu ostatnich słów Pana Jezusa na krzyżu jest też tak bardzo poruszające nas wołanie Jezusa do Ojca: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słowa tego jezusowego wołania pochodzą z Psalmu 22 i wyrażają one samotność i lęk Jezusa, który jest przecież prawdziwym człowiekiem w obliczu męki i agonii na krzyżu. Ale nie jest to, moi drodzy, wyraz jakiegoś odrzucenia przez Boga, ale modlitwa kogoś, kto w wielkim nieszczęściu ufnie szuka ratunku u Boga. Pan Jezus, modląc się w swoim życiu psalmami, miał świadomość, jaki jest dalszy ciąg tego psalmu, że prośba o pomoc w chwili śmiertelnego niebezpieczeństwa nie pozostaje bez echa i że kończy się ten psalm dziękczynieniem wobec Boga, który wysłuchał biedaka, kiedy ten zawołał do Niego. To jeden z końcowych wersetów tego psalmu 22. Stajemy, moi drodzy, tutaj wobec tajemnicy uczestnictwa Ojca i Ducha w męce Syna. Cierpienie wcielonego Syna Bożego dotyka w nieznanej nam ludziom mierze także Ojca i Ducha Świętego. Mimo że brzmi to paradoksalnie, ale uznając w chrześcijaństwie Boga, który jest miłością, możemy przy pomocy naszych ograniczonych ludzkich pojęć powiedzieć, że choć z jednej strony Bóg jest niecierpiętliwy, nie ma w nim cierpienia pochodzącego z braków jego natury, to równocześnie jest w nim zdolność do współcierpienia. Jest tak dlatego, bo Bóg jest przecież Bogiem żywym, jest miłością i to współcierpienie jest skutkiem Jego osobowej miłości. Bóg cierpi inaczej, gdyż istnieje i miłuje inaczej niż ludzie. I tak jak był blisko męki swego Syna, tak też i dzisiaj współcierpi z ludźmi. Boże tajemnice, które trudno wyrazić w naszych słowach, łatwiej może nam przybliżyć sztuka sakralna. Jedność Ojca i Ducha z męką Syna często jest ukazywana w dekoracjach ołtarzowych w taki sposób, że oto Ojciec Niebieski podtrzymuje swymi rękami krzyż Jezusa, wcielonego Syna Bożego, a nad nimi unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. W Choszczówce pod Warszawą, która była ulubionym miejscem wytchnienia, modlitwy i pracy sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego prawie do ostatnich tygodni jego życia, w pięknej drewnianej kaplicy, która jest obok domu, w którym zatrzymywał się prymas tysiąclecia, znajduje się bardzo charakterystyczna droga krzyżowa. Została ona namalowana przez zakopiańską artystkę Ewelinę Pęksową na szkle. Na każdej stacji tej duchowej drogi krzyżowej są symbolicznie przedstawione wszystkie osoby Trójcy Przenajświętszej. Tuż przed skonaniem Jezus mówi: wykonało się, co podkreśla, że w pełnej świadomości dokonuje on najwyższego aktu zbawczego i zwraca się w modlitwie do Ojca. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Są to słowa całkowitego zdania się na wolę Ojca Niebieskiego. Kiedyś Pan Jezus w dialogu z Żydami powiedział: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Chrystus jako jedyny i prawdziwy Zbawiciel stosuje do siebie imię własne Boga i zapowiada, że tajemnica śmierci krzyżowej będzie Jego prawdziwym wywyższeniem, objawieniem Bożego jestem, a więc Bożej pełni, także pełni miłości. Tę tajemnicę śmierci krzyżowej, która nie była klęską, ale wywyższeniem wcielonego Syna Bożego, znamiennie przedstawił polski malarz Józef Mehofer w 12 stacji Drogi Krzyżowej, która znajduje się w kaplicy Męki Pańskiej w krakowskiej Bazylice Ojców Franciszkanów, gdzie bardzo często modlił się kardynał Karol Wojtyła. Oto umierający na krzyżu Zbawiciel jest umieszczony, tak to jest namalowane na tej 12 stacji, pomiędzy dwoma rzędami stojących aniołów z zapalonymi świecami w rękach, jakby wyznaczających drogę w górę, ku niebu. Na tym wizerunku jest z jednej strony ciemna rzeczywistość wielkiego cierpienia i jednocześnie triumf i chwała ukrzyżowanego. W śmierci krzyżowej Pana Jezusa na Golgocie zaczyna się, moi drodzy, też już spełniać prorocza zapowiedź Zbawiciela, który powiedział: gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Setnik i ci, którzy pełnili straż przy Jezusie, pewnie rzymscy żołnierze, widząc, w jaki sposób skonał i to, co się działo, mówili: – prawdziwie ten był Synem Bożym. A więc to wszystko poruszyło ich wnętrze, czego przejawem było to ich wiele znaczące wyznanie. Śmierci Pana Jezusa na krzyżu według relacji ewangelistów towarzyszyły niezwykłe znaki na ziemi i na niebie. Miało miejsce trzęsienie ziemi. Ziemia zaczęła pękać i grobowce pootwierały się, a w świątyni jerozolimskiej rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu zasłona świątyni, która zamykała dotychczas dojście do świętego świętych, miejsca obecności Bożej. To rozdarcie zasłony symbolizuje, że wraz ze śmiercią Jezusa skończył się starotestamentalny kult świątynny i odtąd wszyscy ludzie mogą się zbliżyć do Boga. Jak relacjonują ewangeliści, zapanowały także ciemności i słońce się zaćmiło, a nie było to jednak naturalne zaćmienie słońca, gdyż księżyc był wówczas w pełni, jako że działo się to w przeddzień świąt paschalnych. Wszystkie te nadzwyczajne zjawiska były spełnieniem proroctw Starego Testamentu o Dniu Pańskim, a więc Dniu Sądu Bożego. Jednak nie dotyczy to tylko jakiejś odległej przyszłości, ale sąd nad tym światem, jak wcześniej powiedział Pan Jezus, odbywa się już teraz, a czymś decydującym w nim jest przyjęcie lub odrzucenie zbawczego posłannictwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Po śmierci Jezusa, by upewnić się, że ona rzeczywiście nastąpiła, jeden z żołnierzy wysłanych przez Piłata zadał Jezusowi cios lancą w okolice serca. I jak zaznacza naoczny świadek tego wydarzenia, święty Jan Apostoł, natychmiast wypłynęła krew i woda. Ewangelista widzi w tym głębsze znaczenie symboliczne niż tylko potwierdzenie śmierci Jezusa. Oto z ukrzyżowanego popłynie zbawienna łaska, dar Ducha Świętego, z którego narodzi się Kościół. Krew i woda były odczytywane od początku Kościoła jako symbole sakramentów, Eucharystii i Chrztu Świętego. Na całunie turyńskim, który jest wstrząsającym dokumentem cierpień Pana Jezusa, są także ślady okazałej rany na boku z obfitym wyciekiem krwi i osocza, które podczas zdejmowania z ciała i przy pochówku poplamiły także plecy. Wyśpiewaliśmy, moi drodzy, przed chwilą w hymnie tej trzeciej części Gorzkich Żalów między innymi takie słowa: Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie wieczności, za Twe obelgi, męki, zelżywości, któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, cierpiał bez winy. Stając wobec tajemnicy męki i śmierci krzyżowej naszego Pana, mamy składać Mu uwielbienie i dziękczynienie. Jego krzyż łączy niebo z ziemią, jedna nas Chrystus z Bogiem, ale też swoimi ramionami łączy ludzi. Te rozpięte ramiona Zbawiciela są otwarte, by przygarnąć wszystkich ludzi. Umarł po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I nikt nas, moi drodzy, nie umiłował tak, jak ukochał nas Pan Jezus, a tylko miłość ma moc odkupicielską. Zdumiewając się Bożą miłością, święty Paweł Apostoł podkreśla, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tak pisze w liście do Rzymian. I to miłość ku rodzajowi ludzkiemu jest najpełniejszym i ostatecznym wyjaśnieniem męki Zbawiciela. Chrystus kocha i cierpi dla naszego zbawienia, ponieważ nas ukochał. Cierpienie nabiera prawdziwej wartości, gdy zostaje przeniknięte miłością. Święta siostra Faustyna przekazała nam i takie słowa Pana Jezusa w dzienniczku. Jeśli nie przekonała was o miłości mojej, śmierć moja, to cóż was przekona? Stając pod życiodajnym krzyżem naszego Pana, pozwólmy się ogarnąć Chrystusowej miłości, by ona nas przemieniała i uzdalniała do życia w miłości, a więc według nowego przykazania naszego Pana. W Jego ranach jest nasze zdrowie, a Chrystus umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Tak nas poucza w pierwszym liście święty Piotr Apostoł. Zbawiciel w tym prowadzeniu nas do Boga posługuje się pasterzami, których daje swojemu Kościołowi. Na końcu, moi drodzy, tych tegorocznych rozważań pasyjnych raz jeszcze spójrzmy na Jana Pawła II, który tak ofiarnie i wiernie spełniał posługę Piotrową. Jego świętość już za 2 tygodnie będzie potwierdzona przez beatyfikację. Zapamiętaliśmy między innymi tak wymowny jego obraz, gdy wspierał się na pastorale zwieńczonym Chrystusowym krzyżem. Ktoś trafnie zauważył, że 2 gesty były charakterystyczne dla Jana Pawła II. Szeroko rozpostarte ramiona, kiedy spotykał się z ludźmi, i złożone dłonie podczas modlitwy przed Bogiem. Niech w naszej drodze za Chrystusem do domu Ojca Niebieskiego wspierają nas modlitwa i przykład papieża rodaka. Panie Jezu, na Twoje pragnę wypowiedziane podczas konania na krzyżu chcemy odpowiedzieć naszą miłością. Dziękujemy Ci, że nie zszedłeś z krzyża, do czego nawoływali Cię szyderczo Twoi prześladowcy. Wyznajemy i my, że Ty jesteś Synem Bożym, i każdy z nas prosi Cię, jak skruszony łotr: Jezu, wspomnij na mnie w swoim królestwie. Amen.
Przypominamy, że wszystkie tegoroczne kazania pasyjne są zamieszczone na stronie internetowej Radia Maryja, zarówno w formie nagrania, jak i tekstu. Siostry i bracia, w imieniu nas wszystkich najserdeczniej dziękuję księdzu Piotrowi Rutkowskiemu, misjonarzowi pełniącemu posługę kapłańską w naszej Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, za wygłoszenie nam w tym szczególnym roku kazań pasyjnych, za te głębokie, pasyjne medytacje, a także za przybliżenie nam niezwykłego bogactwa życia i dzieła sługi Bożego Jana Pawła II. Niech dobry Bóg jak najobficiej wynagrodzi Tobie, drogi księże Piotrze, gorliwie spełnioną posługę. Pragnę także najserdeczniej podziękować Radiu Maryja z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem na czele za transmitowanie naszych nabożeństw i kontynuowanie w ten sposób pięknej wieloletniej tradycji. Dzięki tej wielkiej życzliwości, której po raz kolejny doświadczyliśmy, w tym szczególnym misterium mogła uczestniczyć ogromna rzesza wiernych z kraju i spoza jej granic. Bóg zapłać i niech Pan Bóg codziennie błogosławi i wspiera w tej jakże ważnej służbie człowiekowi, Kościołowi i Polsce, którą Radio Maryja ofiarnie podejmuje. Także dzisiaj, na zakończenie, wychodząc z Bazyliki, będzie można złożyć ofiarę na potrzeby Radia Maryja.